Mam dość. Pewnego razu takie dramatyczne słowa usłyszał Marcin, kiedy wieczorem wrócił do domu z pracy. Mam dość twoich obietnic bez pokrycia, mam dość twoich kłamstw, mam dość bycia nieważną. Dokładnie tak się czuję, kiedy mnie poniżasz. Mam dość awantur, o byle co, podczas których wrzeszczysz na mnie jako szalały. Używasz ohydnych wyzwisk, których kiedyś nawet nie znałam. Wyżywasz się na mnie, bo wiesz, że zawsze wrócę, gdy ze zbolałą miną i łzami w oczach wyjdę z mieszkania, trzaskając drzwiami. Nigdy nie brałam żadnej innej opcji pod uwagę, jak tylko tej, aby być z tobą. A powinnam była odejść już dawno. Może wtedy zrozumiałbyś, co miałeś i co możesz stracić. Może zatęskniłbyś i poprosił, abym została. Dlatego teraz to już koniec. Mam dość i proszę cię, odejdź z mojego domu i z mojego życia raz na zawsze. Oby nikt z nas nigdy nie musiał być ani autorem takich słów, ani tym bardziej ich adresatem, ale są ludzie, którzy zmuszeni byli i często zostają, by w końcu powiedzieć: mam dość, to koniec, wobec tych, którzy krzywdzą, zadają ból, niszczą psychicznie i fizycznie. I często dzieje się to po wielu latach relacji w małżeństwie, w rodzinie czy w innych. Ale są też takie sytuacje, że takie słowa ludzie są zmuszeni wypowiedzieć już na samym początku takich relacji. Tak, jak na samym początku podobne słowa został zmuszony wypowiedzieć sam Bóg. Od kilku tygodni czytamy Księgę Rodzaju, inaczej Księgę Genezis, czyli Księgę Początków. Przypatrujemy się początkom historii Boga z ludźmi. Czytamy o tym, jak Bóg stworzył człowieka, jak umieścił go w raju, jak pobłogosławił go, jak powiedział: bądźcie razem, rozmnażajcie się, zaludniajcie ziemię, cieszcie się dziećmi, stworzonym światem i relacją, w której ja także chciałbym być obecny. Ale te piękne początki historii Boga z ludźmi niestety od samego początku mają też swoją ciemną stronę. I dziś, kiedy otworzymy kolejny rozdział Księgi Początków, niestety, ale usłyszymy, jak Bóg ze względu na tę ciemną stronę mówi: dość, to koniec. Dość, to koniec, mimo że to był dopiero początek. Co to oznaczało wtedy? A co to może oznaczać dzisiaj również dla nas, wierzących i niewierzących? Posłuchajmy. A gdy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi, a przy tym rodziły im się córki, synowie Boży zauważyli, że córki ludzkie są piękne. Wzięli sobie zatem za żony te wszystkie, które im się spodobały. A Pan powiedział wówczas: nie będzie przebywał mój duch w człowieku na zawsze, ponieważ jest on tylko ciałem. Ograniczę więc czas jego życia do 120 lat. A w tym czasie, a także potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzi i rodzili się im potomkowie, żyli na ziemi nefilici, okryci sławą od najdawniejszych czasów. Pan zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Dlatego żałował Pan, że stworzył na ziemi człowieka, bolał nad tym w swoim sercu. Postanowił zatem: zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem. Usunę także bydło, płazy oraz ptaki, bo żałuję, że powołałem to wszystko do istnienia. Te pierwsze słowa szóstego rozdziału Księgi Rodzaju brzmią tak jak pełna magicznych i nadprzyrodzonych motywów historia fantazji z powieści Tolkiena albo z Harry'ego Pottera. Synowie Boży, jakieś nadprzyrodzone istoty, ludzkie córki, nefilici, zwani olbrzymami. I moglibyśmy teraz zająć się jakby analizą dokładną tych poszczególnych terminów i teologowie, znawcy biblijnych języków naprawdę robią to od wielu lat i ciągle nie mogą dojść do tego, czy chociażby ci synowie Boży to potomkowie Seta, trzeciego syna Adama i Ewy, czy to może należący do Boga ludzie, którzy mieli jakiś związek z aniołami. A jeszcze zastanawiają się, że to może mężczyźni z różnych plemion, którzy służyli różnym obcym bogom. Wciąż też trwają badania i wciąż próbują teologowie zrozumieć, kim byli ci nefilici. Czy to ludzie, którzy odznaczali się jakimiś nieprzeciętnymi rozmiarami ciała, wzrostem i siłą, zwani olbrzymami albo gigantami, jak czytamy w innych przekładach? A może to byli ludzie nazwani upadłymi, upadli. Ludzie, którzy tak bardzo zatracili się w grzechu, że byli słynni z tego, że upadli. Wciąż trwają dysputy językoznawców, biblijnych, teologów na ten temat, którzy próbują dojść, rozgryźć, co te terminy oznaczają. Ale niezależnie od tego, główną istotą tego fragmentu jest prawda, która ukazuje, że ówcześni ludzie byli bardzo zepsuci i zdemoralizowani. Zepsuci, zdemoralizowani ludzie łamali Boży porządek do tego stopnia, że Bóg już na samym początku zmuszony został powiedzieć: dość, to koniec. I to już nie tylko pierwsi ludzie, którzy okazali nieposłuszeństwo Bogu. To już nie tylko Kain, który podszyty zazdrością zabił swojego brata i Lamech, który był skłonny zabić dziecko, jeśli zrobi mu siniec. Ale jak słyszeliśmy przed chwilą, to ludzie, których każda myśl serca jest ustawicznie zła, a niegodziwość staje się tak wielka, że Bóg ma tylko jedno wyjście: usunąć człowieka z powierzchni ziemi. Tak jak w relacjach między ludźmi przychodzi taki moment, gdzie przelewa się czara goryczy i jedna ze stron mówi dość, taki Bóg w tym fragmencie, próbując powstrzymać rozszerzanie się tak wielkiego zła, mówi dość i postanawia najpierw postanawia jeszcze ograniczyć wiek życia człowieka, bo może jeszcze da się coś zrobić. Ale to nic nie daje, a i Bóg żałuje, że stworzył ludzi na ziemi i postanawia ich unicestwić. Czy zatem Bóg, którego my nazywamy miłością, jest aż tak okrutny? Tak okrutny i powziął tak okrutny plan względem ludzi? Na pewno Bóg w tym fragmencie pokazuje, że każdy grzech ma swoje granice. I przychodzi moment, gdy ich przekroczenie może stać się przyczyną unicestwienia samego człowieka. Tak jak na krawędzi unicestwienia swojej relacji małżeńskiej i rodzinnej stanął Marcin po tym, jak żona pokazała mu ogrom zła, jakiego od niego doświadczyła, usłyszał: mam dość, odejdź z mojego życia. Tak na takiej krawędzi w końcu może stanąć każdy, kto swoim grzechem, nałogiem, złą relacją, skłonnością wyrządza krzywdę nie tylko innym, ale i sobie do tego stopnia, że staje na takiej krawędzi, gdzie uwaga, kolejne złe słowo, kolejna kradzież, kolejne oszustwo, kolejny papieros, narkotyk, kolejna strona pornograficzna, kolejna zła relacja może być tym ostatnim krokiem, który cię zniszczy w całości, który unicestwi twoją Twoją relację, Twoje zdrowie, wolność, a nawet Twoje życie. Bo taki jest grzech. Grzech prędzej czy później niszczy człowieka. Grzech prędzej czy później niszczy nas samych oraz niszczy relacje miłości i przyjaźni, do których przecież zostaliśmy stworzeni. Ale wciąż pozostaje to pytanie, czy to Bóg jest tak okrutny i powziął tak okrutny plan względem człowieka? Usunąć go z powierzchni ziemi, zgładzić wszystkich? Zatem posłuchajmy dalej. Noe jednak znalazł łaskę w oczach Pana. Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Noe przyjaźnił się z Bogiem. Urodziło mu się także trzech synów, Sem, Ham i Jafet. Ziemia natomiast była wobec Boga skażona. Panowały na niej gwałt i przemoc. Bóg patrzył na ziemię i widział jej zepsucie, ponieważ wszystko, co żyło, postępowało niegodziwie. Postanowiłem położyć kres wszystkiemu, co żyje, powiedział Bóg do Noego. Ludzie napełnili ziemię gwałtem. Zniszczę ich razem z nią. Zbuduj sobie arkę. Ja natomiast sprowadzę na ziemię potop, zaleję ją wodą. Zniszczę pod niebem wszelkie ciało, którym jest duch życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Z tobą jednak ustanowię moje przymierze. Wejdziesz do arki ty, twoi synowie, twoja żona i żony twoich synów. Z jednej strony Bóg postanawia rozprawić się z ludźmi, którzy zatracili się w swoich grzechach. Ale z drugiej strony szuka człowieka. Szuka człowieka i znajduje Noego, którego wraz z rodziną postanawia ocalić. To trochę dziwny fragment, bo Noe był szczególny w oczach Boga. Jak mówi Boże Słowo, był nieskazitelny. Ale dlaczego miała przeżyć jego rodzina? Przecież nie ma tu mowy o tym, że byli szczególni, że byli nieskazitelni. Czyżby Bóg miał swoich wybrańców, których postanowił ocalić, jednych zniszczyć, a drugich ocalić? Ale czytamy dalej tak. Zbuduj sobie arkę z żywicznego drewna. Przygotuj w niej klatki, a od wewnątrz i na zewnątrz pokryj smołą. Wymiary arki mają być takie. Długość 300 łokci, szerokość 50 łokci, wysokość 30 łokci. Arkę pokryj dachem, niech wystaje na łokieć ku górze. Z jej boku umieść wejście, a w środku zrób 3 podkłady. To początek opisu tego, co Noe musiał zrobić, zanim wody potopu zalały całą ziemię. I słyszymy, że najpierw musiał zbudować arkę. Kiedy analizujemy ten biblijny tekst, to wiemy, że nie zbudował arki tak szybko. Ta budowa trochę trwała, bo czytamy tam dalej, że Noe zaczął budować arkę, jak miał 500 lat, a jak wszedł do arki, to miał lat 600. Noe budował arkę przez 100 lat. Popatrzmy, od Bożej decyzji o zagładzie ludzi do zbudowania arki i do realizacji Bożego planu mija dość sporo czasu. Wystarczająco, chyba wystarczająco dużo, żeby ludzie, którzy obserwowali tę czynność spektakularną budowania arki przez Noego, mogli zacząć myśleć o sobie i skłonić się do refleksji i odwrócić się od zła. Ta praca Noego nad przygotowaniem arki, tak długa praca, stanowiła dla innych tak naprawdę czas. Czas do refleksji i zastanowienia się nad własnym życiem. To było ostrzeżenie. Bóg czekał. Bóg czekał 100 lat, aż nie tylko Noe, jego rodzina. Każdy człowiek przemyśli swoje złe postępowanie i nawróci się do niego. Ale Bóg czekał nie tylko 100 lat. On czekał o wiele dłużej, bo czytamy dalej tak. Za 7 dni bowiem spuszczę deszcz na ziemię. Będzie padał przez 40 dni, 40 nocy. W ten sposób zgładzę z ziemi wszystko, co istnieje, wszystko, co stworzyłem. W jednym z żydowskich przekładów tego fragmentu ten tekst brzmi jeszcze troszeczkę inaczej. Posłuchajcie. Oto daję ci 7 dni czasu. Jeśli będą pokutować, przebaczę im. Jeśli zaś nie, po upływie 7 dni sprowadzę deszcz na ziemię trwający 40 dni i 40 nocy. Najpierw 100 lat, a teraz zobaczcie, Bóg jeszcze chce czekać. To kolejny taki dramatyczny gest Boga. Czekał 100 lat, aby ludzie odwrócili się od zła i jest czekać jeszcze dłużej, jeszcze trochę, jeszcze 7 dni. Jeszcze macie czas, jeszcze macie szansę. Ale też jak czytamy dalej, Bóg nie tylko czeka. Bóg coś robi, żeby zachęcić, żeby zmotywować, zaaranżować. Każe Noemu iść i szukać zwierząt, gromadzić po parze takich i takich i przyprowadzać ich do arki i mówi o ich przeznaczeniu. Bóg aranżuje wydarzenia, robi chaos, robi szum, żeby ludzie zaczęli zastanawiać się nad własnym złym postępowaniem i mieli czas, mieli możliwość, aby skorzystać ze schronienia w arce, którą Bóg przez Noego przygotowywał. Ale to jeszcze nie koniec. Bóg czekał 100 lat, czekał 7 dni, a gdy ten 7-dniowy okres oczekiwania dobiega końca, oczekiwania i zachęty i działań Boga, który chodził za ludźmi, który robił coś, żeby oni tylko zauważyli. Kiedy ten 7-dniowy okres mija i gdy Noe z rodziną wchodzą do arki, a wody zalewają ziemię, drzwi arki wciąż są otwarte, aby każdy mógł się w niej schronić. Jeszcze przez 40 dni i nocy, kiedy już deszcze zalewają ziemię, drzwi arki są otwarte. Bóg jeszcze daje możliwość. A dopiero po tym czasie, jak dalej czytamy, Bóg sam zamknął drzwi arki za Noem, jego rodziną i zwierzętami. Jaki jest więc Bóg, który zapowiada zagładę? Bóg kocha bezgranicznie i pozostaje w niewyobrażalnym napięciu między sprawiedliwością a miłosierdziem dla swoich dzieci. Wie, że człowiek brnący coraz dalej w grzech w końcu sam ściągnie na siebie zagładę. On to wie i robi wszystko, walcząc o jego życie, o jego zdrowie, jego wolność, o jego relacje. Bóg kocha i do końca próbuje okazać swoje miłosierdzie i przebaczenie, kochając bezgranicznie. To napięcie Boga między sprawiedliwością a miłosierdziem rozumieją ci rodzice, którzy przeżyli albo przeżywają dramat upadku swoich dzieci. To był dzień, w którym Gosia i Adam musieli zatrzasnąć drzwi swojego domu przed synem, tak jak Bóg musiał zatrzasnąć drzwi arki przed ludźmi, którzy nie chcieli się w niej schronić. Przez 5 lat walczyli o Jarka, który wybrał życie na ulicy, coraz bardziej pogrążając się w alkoholu, w narkotykach. A w domu pojawiał się tylko wtedy, kiedy potrzebował jedzenia i pieniędzy. A oni zawsze na niego czekali. Drzwi ich domu zawsze były dla niego otwarte. Nie raz i nie dwa szukali możliwości, jak mu pomóc. A kiedy któregoś dnia pobity i pijany ledwo doczołgał się do domu, oni potem czuwali przy jego łóżku, gdy wylizywał się z ran i dochodził do siebie. A potem znowu znikał i przychodził po pieniądze. A później pod ich nieobecność okradł ich i wynosił z domu rzeczy. A tego dnia, kiedy pobił i okradł ich córkę, swoją własną młodszą siostrę, demolując przy tym mieszkanie w poszukiwaniu pieniędzy, ze łzami w oczach powiedzieli: dość. Gosia i Adam nigdy nie przestali kochać syna i mimo iż musieli zamknąć przed nim drzwi swojego domu, wciąż o niego walczą, modlą się, czekając i wypatrując, przemierzając ulice swojego miasta. Taki jest Bóg. Mimo iż zatrzasnął drzwi arki za Noem i jego rodziną i z bólem patrzył, jak potop niszczy tych, którzy nie chcieli do niej się schronić, odrzucając jego wyciągniętą dłoń, jego ratunek, to nigdy nie przestał kochać i zawsze czeka na tych, którzy wciąż wybierają życie w grzechu. Bo Bóg okazuje swoją łaskę i do końca czeka, kochając tych, którzy Go nie kochają, kochają za mało lub nigdy jeszcze nie pokochali. A co mogą zrobić ci, którzy Go nie kochają, może kochają za mało albo jeszcze nie pokochali? Co oni mogą zrobić? Otóż, gdy dalej czytamy 6 i 7 rozdział Księgi Rodzaju, to widzimy tam opis wszystkich czynności, które musiał wykonać Noe i okazuje się, że te wszystkie czynności Bóg bardzo skrupulatnie zaplanował i wszystko dokładnie, konkretnie Noemu mówił, co, jak, kiedy, jak ma być. Otóż arka to nie miała być jak, zbuduj jakąś arkę, daję ci wolność, buduj. Nie. Arka miała być wykonana z konkretnych materiałów, jak słyszeliśmy. Arka miała mieć konkretną budowę, miała mieć konkretne wymiary. A również kiedy wysłał Noego, żeby gromadził zwierzęta, też udzielił mu szczegółowych, skrupulatnych, dokładnych wskazówek, informacji co do gatunków, co do liczby i przeznaczenia tychże zwierząt. I kiedy Noe wysłuchał, co Bóg polecił mu zrobić, czytamy, dwa razy pojawia się skwitowanie. Noe zrobił to, zrobił tamto i dwa razy te czynności, które wykonał, skwitowane są w Bożym Słowie tak. Noe postąpił tak, jak mu polecił Bóg, dokładnie i we wszystkim. Dokładnie i we wszystkim. Popatrzcie, Noe nie tylko wysłuchał, ale zrobił wszystko, co Bóg polecił mu zrobić. Co okazał Bogu? Okazał Bogu nieprawdopodobne posłuszeństwo we wszystkim. Posłuszeństwo, które dotyczyło konkretnych wymiarów, konkretnych materiałów, konkretnej budowy. Czy takie posłuszeństwo było łatwe? To nie było łatwe posłuszeństwo. Niełatwo było przez 100 lat budować okręt pływający po najbardziej burzliwych morzach świata, tam, gdzie nigdy nie było wody. Niełatwo było przez 100 lat robić rzeczy, które dla innych były absurdalne. Przez 100 lat swojego życia Noe prawdopodobnie, chyba jako jedyny, wierzył w to, co dla innych było nierealne. A więc popatrzcie, ogromna wiara, zaufanie oraz posłuszeństwo Noego to był klucz. To był klucz do ocalenia siebie, rodziny oraz wszystkich, którzy wtedy mogliby się do tej arki schronić i być ocaleni. A to również dla nas, którzy Być może nie kochamy Boga, albo kochamy Go wciąż jeszcze za mało, albo nie pokochaliśmy Go jeszcze. Istnieje droga ratunku, do której kluczem jest nasza wiara, zaufanie i posłuszeństwo Panu Bogu. Jeśli wierzysz w Boga, ale wciąż zmagasz się z konkretnymi grzechami, nałogami, złymi skłonnościami, relacjami i nie potrafisz zerwać z tym, to mimo tego, iż wierzysz, być może wciąż mało słuchasz Pana Boga. A może nie wierzysz, ale też zmagasz się ze złem, który niszczy ciebie, twoich bliskich, to być może pora, by spróbować uwierzyć, okazując Bogu zaufanie i stać się Mu posłusznym. Dlatego uwierz, zaufaj, bądź posłuszny Bogu, bo tylko On może cię ocalić. Marcin opuścił dom swojej żony po tym, jak usłyszał: dość, to koniec, odejdź z mojego życia. A już 4 rok mieszka sam i mimo iż samotność doskwiera mu bardzo, on wciąż utrzymuje, że niczego złego nie zrobił, że to on jest pokrzywdzony, a wszystkiemu winna jest żona. A bliscy próbowali mu pomóc, rozmawiali z nim, uświadamiali, że nie był aniołem, że powinien pracować nad sobą, może pójść na terapię. Ale on i z nimi pozrywał relacje, nie pozwalając sobie pomóc i nikomu nie pozwala pomóc sobie, ilekroć ktoś próbuje to zrobić. Ale pomóc sobie pozwolił Jarek, syn Gosi i Adama. Gdy rodzice zamknęli przed nim drzwi swojego domu, nie przestali go kochać i martwić się o niego. Pewnego dnia Gosia, przemierzając ulicę swojego miasta, wypatrzyła go, jak brudny, z trzęsącymi się rękami podchodził do ludzi i prosił o złotówkę. Podeszła do niego. W reklamówce z kanapkami, które od niej dostał, była kartka z adresem, pod którym Gosia napisała: tam ci pomogą. Jarek zjadł kanapki, a kilka dni później zapukał pod ten adres. I to był pierwszy moment, kiedy chyba posłuchał swojej mamy. A później zaczął słuchać ludzi, którzy pod tym adresem zaopiekowali się nim i zaczęli mu pomagać. A dziś Jarek jest już trzeźwy od 5 miesięcy i w ośrodku terapeutycznym, w którym dochodzi do siebie, coraz bardziej poznaje Jezusa i uczy się, jak być Mu posłusznym. Bo mimo tego, iż Bóg pewnego razu powiedział dość i postanowił przez wody potopu usunąć ludzi z powierzchni ziemi, to w arce zbudowanej przez Noego czekał najdłużej, jak tylko się dało, na wszystkich, którym groziła zagłada. A nawet wtedy, gdy tylko za Noem, jego rodziną i zwierzętami z bólem zatrzasnął drzwi arki, nawet wtedy miał już w głowie plan na to, jak ratować innych, którzy później też będą przed grzechem, który prowadzi do śmierci. I 2000 lat później Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, na świat po to, aby zbawił nas, uratował, ocalił przez swoją mękę i śmierć na krzyżu i swoje zmartwychwstanie. I dziś On, Jezus Chrystus, On jest naszą arką, arką ocalenia. I uratowani od śmierci wiecznej zostaną ci, którzy uwierzą w Niego, zaufają Mu i będą Mu posłuszni, tak jak uwierzył, zaufał i posłuszny Bogu był Noe, historii, którą dzisiaj czytamy. Jeśli zatem wierzysz w Jezusa, który ocalił już twoje wieczne życie, ale wciąż zmagasz się z grzechem, który tu na ziemi ciągle jeszcze rujnuje to twoje ziemskie życie, to po prostu może zacznij go wreszcie słuchać. A może już słyszałeś o Jezusie, ale go jeszcze nie poznałeś. Może wciąż jest dla ciebie jakąś abstrakcją. To spróbuj uwierzyć. Spróbuj uwierzyć, a On nauczy cię, jak słuchać Boga i pomoże ci zwyciężyć grzech, zanim ten grzech zwycięży ciebie. Bo Bóg zwyciężył grzech przez posłuszeństwo swojego Syna. Dlatego oddaj Mu swoje życie, bo z Nim zwyciężysz grzech, zanim grzech zwycięży ciebie.